Wracamy do naszych rozważań, które chciałbym z przyjemnością kontynuować w tej części popołudniowej. I ja ten temat właśnie w ten sposób mam sformułowany. Cierpienie i wybaczenie w małżeństwie. Można tak powiedzieć, ta najtrudniejsza płaszczyzna naszych małżeńskich doświadczeń, naszych małżeńskich relacji, ale jednocześnie nierozerwalnie związana z małżeństwem. No jak mi ktoś powie na starcie małżeństwa, że nie, to mnie nie dotyczy, ja będę szczęśliwa, szczęśliwy, żadne cierpienie w małżeństwie, to ja wtedy mówię, no przepraszam, ale to jest tak naiwne, że aż szkoda, że tak naiwne, bo jak ktoś, będąc, nie wiem, daj Boże, w wieku 13-14 lat jeszcze nie przeżywał jakiegokolwiek cierpienia i mówi jako nastolatek, nie, mnie nigdy żadne cierpienie nie spotka, no to ja mówię, no nie można tak myśleć, bo to są dwie rzeczywistości nierozerwalnie ze sobą związane. Życie i cierpienie. Buddyzm to tak definiuje, że całe życie jest cierpieniem. Całe życie człowieka jest cierpieniem. No my nie musimy aż tak patrzeć na to, tylko doświadczenie nam pokazuje, że przeżywanie każdego etapu życia jest nierozerwalnie związane z cierpieniem. Nierozerwalnie. Taka jest po prostu natura tego życia, jakbyśmy mogli powiedzieć. Niekoniecznie w związku z grzechem pierworodnym, bo niektóre postacie cierpienia nie są konsekwencją grzechu pierworodnego. Są elementem jakby fizjologii, tylko to, jak my z tym cierpieniem postępujemy, może być obciążone grzechem pierworodnym. Bo jeśli jest to złamanie, czy jakieś stłuczenie, czy nie wiem, okaleczenie i mamy reakcję bólu, to nie jest konsekwencja grzechu pierworodnego, to jest organizm, nie? Tylko my możemy jakby wykorzystać to jako wartość albo przeciwko sobie wykorzystać. I tutaj jakby już się kradają konsekwencje grzechu pierworodnego. Ale nie w tym kierunku pójdzie nasze rozważanie. Wracamy do płaszczyzny małżeństwa. Więc tak samo i w przypadku małżeństwa. Realizacja tej drogi małżeńskiej bez cierpienia jest po prostu niemożliwa. Są to rzeczywistości ze sobą nierozerwalnie związane. Natomiast jaki fragment jako punkt wyjścia chciałbym przedstawić? Który też jest fajnym pomostem do tamtych treści, które realizowaliśmy. Pamiętamy, że w tym 19 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, 19, są słowa najmocniejsze, najkonkretniej brzmiące na temat wartości małżeństwa, na temat sakramentu. To co było? Czy nie słyszeliście, że Stwórca od początku stworzył ich, dlatego opuści człowieka, tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało, co Bóg złączy, nie wcześniej rozdziela? To 19 rozdział. Natomiast my w 18 rozdziale czytamy takie słowa, patrzcie. W 18, czyli poprzedzającym. Dalej zaprawdę powiadam wam. Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Kochani, ta druga część, bo to jest całość, bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich, to jest fragment, który bardzo często jest przytaczany na spotkaniach różnych wspólnot. Rozpoczynamy modlitwą, mówimy, Pan Jezus z nami jest, bo się tu gromadzimy jako wspólnota. Jest to dla nas piękne zapewnienie obecności Jezusa właśnie w naszym spotkaniu wspólnotowym. Ale, i bardzo lubię też tak mocno to akcentować, ale nie ma drugiej takiej wspólnoty w Kościele, która by konkretniej była zebrana w imię Jezusa niż małżeństwo sakramentalne. I dlatego te słowa najmocniej odnoszą się do małżeństwa sakramentalnego. Do małżeństwa. Bo jeszcze raz, patrzcie, Jezus mówi tak, bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. No przecież to jest istota sakramentu małżeństwa. Zebranie się w imię Jezusa i to właśnie to zebranie się w imię Jezusa jakby konstytuuje tą wspólnotę. Dlaczego sakramentalność? Bo Jezus. My to wybraliśmy. Taką formę życia we dwoje. Z Jezusem. To jest czysta jakby istota tego związku. I dlatego te słowa, Jezus, zebraliście się w imię moje, no jak to nie? Przecież jesteśmy małżeństwem sakramentalnym. No to ja jestem pośród nich i pośród was. I ma się zadać to na piśmie. No tak, tak trzeba też to akcentować. Małżeństwo sakramentalne też jakby jest potwierdzone dokumentem. Panie Jezu, mamy to na piśmie, jesteś z nami, bośmy się zebrali w imię Twoje. Natomiast wyżej Jezus mówi o tym, jaki przywilej z tego wypływa, jakby było mało do tego, co już powiedzieliśmy. I teraz uwaga, patrzcie, jeśli przeczytamy to w ten sposób, Dalej zaprawdę powiadam wam, jeśli dwoje z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. A w tekście tłumaczenia Biblii Tysiąclecia jest dwaj. To jak my czytamy, jeśli dwoje, to jest to jakieś nadużycie? Nie, kochani, absolutnie nie. Dlatego, że to greckie słowo duo może być tłumaczone, jak weźmiemy słownik grecko-polski, zarówno jako dwa, jak i dwoje. A w kontekście tego, co jest niżej, że nie ma drugiej takiej wspólnoty w Kościele, która by mocniej była w imię Jezusa zebrana jak małżeństwo, to jesteśmy w pełni uprawnieni do tego, żeby to przeczytać, jeśli dwoje z was na ziemi godnie o coś prosić będą, bo gdzie dwoje albo troje zebrani są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Ja myślę, że można to w taki sposób też odczuwać dwoje albo troje, że dwoje jako małżeństwo i troje już w momencie, kiedy się małżeństwo zaczyna objawiać jakby owocami, czyli pojawiają się w tym związku dzieci. I teraz uwaga, jeśli to będziemy w takim razie czytali dwoje z was na ziemi o coś prosić będą, to jest to informacja o jednym z największych przywilejów, jaki właśnie z tego faktu, że jesteśmy małżeństwem sakramentalnym, dla małżonków wpłynie. Jaki to jest przywilej? Wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Wszystkiego. To jest, uświadommy to sobie tylko jako osoby żyjące w takich okolicznościach i takich czasach, jakie żyjemy, że nie możemy takiego myślenia dopuszczać, nie może być takiego myślenia, że o pewne rzeczy wypada Pana Boga prosić, a o pewne nie wypada. Wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Czy jesteśmy jakby zapewniani, że mamy prawo modlić się o wszystko, o każdą płaszczyznę naszego życia doczesnego i duchowego, o każdą płaszczyznę, nie wolno nam selekcjonować. Tu wypada o coś Pana Boga prosić, tu nie, tu mniej intensywnie, tu bardziej. Pani, bo naprawdę Pan Bóg doskonale to rozumie, że nam do pełnej egzystencji potrzebna jest harmonia na każdej płaszczyźnie. Popatrzcie, jak Żydzi rozumieli owo Boże błogosławieństwo. Kiedy się Żydzi witali, wypowiadali bardzo długą formułę, niech Ci Pan Bóg błogosławi. I zaczynali. Niech błogosławi Twojemu domowi, niech błogosławi Twojej małżonce, niech błogosławi Twojemu małżeństwu, niech błogosławi Twojemu polu, niech błogosławi Twoim dzieciom, niech Ci się rodzi jak najwięcej dzieci, niech błogosławi Twoim polom, niech błogosławi Twojemu handlowi, niech błogosławi Twojemu Twoim podróżom. I czasami to było tak, że rzeczywiście wiele minut musiało upłynąć, jak oni się nawzajem witali i sobie te błogosławieństwa wypowiadali, bo rozumieli, że Boże błogosławieństwo, czyli jakby to wspieranie Pana Boga właśnie ze względu na to, że to jest Pan Bóg, że jest wszechmocny, ma dotyczyć każdej płaszczyzny życia. Żydzi nie selekcjonowali, dokładnie to rozumieli, że to, czy na polu się będzie rodziło, czy nie, od Pana Boga zależy. To, czy w oborze się będzie rodziło, czy nie, od Pana Boga zależy. To, czy mi się będzie w handlu szczęściło, czy nie, od Pana Boga zależy. To, czy będę szczęśliwie wracał do domu z podróży, to od Pana Boga zależy. Nie ma w tym przesady, bo każdy z nas, każdy człowiek wierzący, musi tak to rozumieć. Kochani, gdybyśmy tak spojrzeli, pokolenie albo dwa pokolenia do tyłu, to nasi kochani rodzice, dziadkowie nie mieli z tym najmniejszych problemów. Przecież ja pamiętam, jak moja babcia o czymś mówiła w przyszłości, to zawsze mówiła tak, jeśli Pan Bóg pozwoli, to... Jak Pan Bóg pozwoli, to... Ale zawsze dodawała to wyrażenie. Jak Pan Bóg pozwoli, to szczęśliwie to przeżyjemy, to szczęśliwie to zrobimy. Jak Pan Bóg pozwoli. A więc oni dokładnie też to rozumieli, przecież ci nasi kochani dziadkowie wychodząc w pole, anioł pański odmawiali rano, anioł pański w południe, anioł pański wieczorem, żegnali się przy rozpoczęciu pracy, przy zakończeniu. Było to rozumienie, że to sakrum, obecność Pana Boga jest w każdej dziedzinie, na każdej płaszczyźnie życia. I dlatego w tym wyrażeniu Jezusa wszystkiego jest to potwierdzenie, ale jednocześnie dla nas jakby zachęta do tego, że tak ma to nasze myślenie o naszym życiu wyglądać. O wszystko. Tylko. Lubię to akcentować, że tutaj są wyraźnie i uczciwie przez Jezusa pokazane warunki. Dwoje. I teraz uwaga. W tym wyrażeniu dwoje, nie uciekniemy, jest potwierdzenie, że to tak ma wyglądać, że mamy do tej wieczornej modlitwy klękać razem we dwoje. Że skuteczność modlitwy w małżeństwie od tego właśnie zależy. Że oczywiście każdy z nas to rozumie, że modlitwa indywidualna też może wiele łask przynieść, wyprosić w modlitwie indywidualnej, Ale tu Jezus wyraźnie ten warunek stawia. Razem we dwoje i wtedy jest to wszystkiego. Bo popatrzcie na taką rzecz. W paru miejscach znajdziemy obrazy w Nowym Testamencie, gdzie Jezus zachęca nas do natrętnej modlitwy. Natrętnej. Od chociażby ów sąsiad, który do sąsiada przychodzi i puka w nocy i prosi o pożyczenie chleba, i kobieta, która bez przerwy nęka sędziego i prosi się, żeby za nią się stawił ten sędzia. Dwie takie krótkie przypowieści Jezus daje. I owa syrofenicjanka, to już nie jest przypowieść, tylko historia, która wyprasza łaskę zdrowia dla swojej córeczki. Ale te trzy przykłady są po to, żeby nas zachęcać do modlitwy natrętnej. Że mamy być wobec Pana Boga natrętni, tak. Że mamy być cierpliwi, natrętni, nękać. I patrzcie, na co Jezus kładzie akcent w tych trzech obrazach. Na to, że Bóg wysłucha tej modlitwy już nawet nie dlatego, żeby nam pomóc, tylko z naszego natręctwa, żeby mieć nas z głowy, no masz i odczep się. Tak w tych przypowieściach jest i tak z syrofenicjanką jest. Masz i odczep się, daj mi spokój. Ja wiem i przepraszam, to nie jest żadne zmniejszenie wartości, że szczególne predyspozycje do natrętnej modlitwy mają kobiety. Tutaj ta proporcja jest taka, że to dwie kobiety, jeden mężczyzna występują w tych Jezusowych obrazach. I też w historii, jakby w historii też Kościoła, to znajdujemy takie przykłady, że ta natrętna modlitwa matki jest w stanie wyprosić każdą łaskę. Ta natrętna modlitwa żony jest w stanie wyprosić każdą łaskę. Bardzo mi się spodobało takie świadectwo, które słyszałem w czasie tegorocznych wakacji, dwukrotnie można powiedzieć, takie świadectwo słyszałem. Kiedy najpierw taka bardzo ważna osoba, może się zetknęliście z nim, Leszek Dokowicz z Gdańska, to jest jedna z osób z kręgu twórców, tak oni to nazywają, ewangelizacji przez media, bardzo dobrych katolickich filmów, bardzo dobrych, ale takich, które są w duchu ewangelizacji. Teraz szedł taki cykl, może to zauważyliście pod koniec wakacji, pod tytułem Jarmark Cudów. Na trzeciej, na trójce, ale ogólnopolskiej. Nie regionalnej, tylko ogólnopolskiej. To między innymi właśnie jest, 8 odcinków było. Jarmark Cudów. W soboty w niedzielę od 21 to było. Natomiast szereg takich filmów typu Śmierć na życzenie o eutanazji. Typu aborcja o tym profesorze z Bułgarii. Nie pamiętam teraz tego nazwiska. Jak jeszcze takie... o Manopello był film. Boskie oblicze. O tym fenomenie Manopello, tej twarzy Jezusa. Też był w telewizji na pierwszym programie ten film. To właśnie oni. To jest środowisko Frondy. Pan Grzegorz Górny, które to środowisko wydawało też Ozon. Taki bardzo fajny tygodnik, tak, który niestety, ale już nie istnieje. Jak to oni fajnie mówią, dlatego mamy teraz górę ozonową w świadomości jakby polskiego społeczeństwa, no bo ozonu już nie ma. I właśnie Leszek Dokowicz, filmowiec z Gdańska, postać nieprzeciętna. Zmiłujcie się, jego świadectwo kiedyś przeczytałem, zanim miałem okazję go osobiście poznać, o tym, w jaki sposób skaziła go muzyka techno, jakie niebezpieczeństwa płyną z muzyki techno i jak on z tego wyszedł, z tej muzyki techno. Pracując w Dortmundzie w największej dyskotece techno, w największej w świecie w ogóle, w której się takie spektakle odbywały dla 25 tysięcy młodzieży na jednej dyskotece, 25 tysięcy. I on był twórcą takich spektakli techno, które były w 100% spektaklami satanistycznymi. I robił to 15 lat. 15 lat się w to bawił i w jednym momencie nastąpiło nawrócenie. Ale to dosłownie w jednym momencie. Tak go Pan Bóg dotknął, że koniec. I z tego Dortmundu uciekał przez granicę do domu. Uciekał, w pewnym znaczeniu tego słowa uciekał. Musiał uciekać. Wiedział, że jest to walka o życie. Musiał uciekać z żoną i synkiem. I wrócił do domu, do Gdańska, od razu do domu, do mamy, padł na kolana i powiedział: mamo, dziękuję. Płacząc: mamo, dziękuję. I mówi: tak, wiedziałem, że to mamie zawdzięczam. Ona się 15 lat modliła w intencji mojego nawrócenia I mi to mówiła. Leszek, ja wiem, co się z tobą dzieje, ja wiem, co ty robisz, ale ja się za ciebie modlę, ale ja się za ciebie modlę, ale ja się za ciebie modlę. I tak przez 15 lat. Przez 15 lat, nie? I wyciągnęła go z tego swoją modlitwą. Leszka decyzji nie było w tym żadnej. Bo Pan Bóg tak go w tej reżyserce, bo on siedział w reżyserce, spektakl się odbywał już i nagle padł na kolana, Ojcze nasz, i w nogi. Nagle, w ułamku sekundy dosłownie. I mówi, że to jego udziału w tym nie było żadnego. To mama mu wymodliła te 15 lat. Ta piękna, natrętna modlitwa matki, szczególnie w intencji dziecka, jest modlitwą, wobec której Pan Bóg jest bezsilny. To są piękne obrazy, ale tutaj, uwaga, to jest jedyny moment, kiedy Jezus mówi w zachęcie o modlitwie, że wszystkiego. Tam mówi o skuteczności modlitwy, o natręstwie modlitwy, ale nie ma tego przymiotu wszystkiego. W domyśle można ewentualnie się domyśleć, że no dlaczego nie? A tu jest wszystkiego. Tylko te dwa warunki, dwoje, czyli kochani, to też jest podniesienie do takiego poziomu przywileju modlitwy małżeńskiej. Jeśli małżonkowie się razem modlą, to tak Jezus, można powiedzieć, parafrazując, mówi, to ich modlitwa ma rangę większą co do skuteczności, niż kiedy się sam w małżeństwie modlisz w pojedynkę. Ale jest drugi warunek. To od razu to następuje. Dwoje z was na ziemi zgodnie. I to jest, kochani, ten wyjściowy warunek, w tym sensie wyjściowy, że najważniejszy. Bo można się modlić razem i nie będzie skutku odczuwanego czy dostrzeganego tej modlitwy małżeńskiej, jeśli nie będzie ten warunek spełniony. Bo co to znaczy zgodnie? No myślę, że już tak w podtekście to czujemy. Kiedy my, klękając do modlitwy razem jako małżeństwo, mając, nie daj Boże, jakiś duży problem, na przykład ze zdrowiem dziecka, czy z jakąś sytuacją moralną dziecka, próbujemy u Pana Boga wypraszać tą łaskę, nawet artykułując, daj Boże, to razem w tej wspólnej, głośnej modlitwie małżeńskiej, ale jest między nami coś, jakaś sytuacja, która nam uniemożliwia spełnienie tego warunku, że to ma być zgodnie. Przepraszam, co to jest to coś, jakaś sytuacja? No jakieś niewybaczenie wobec siebie. Można przecież żyć w małżeństwie przez długie lata i nawet mieć to poczucie realizacji tych podstawowych zasad i tak robić, czyli nawet razem się modlić, razem do kościoła chodzić, i nie będzie skuteczności tej modlitwy, bo będzie jakaś zadra wewnętrzna, jakiś element niewybaczenia, jakiś element niezgody. Oczywiście niektórzy mówią, że klękając do modlitwy jako małżonkowie, najpierw powinniśmy sobie wybaczyć, powiedzieć, nie mam nic przeciwko tobie, przepraszam ewentualnie za to, co przykrego ci zrobiłem. Ale to też jeszcze jakby nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żebyśmy my sobie w jakimś akcie takiego spokojnego, jakby wpatrywania się w Najświętszy Sakrament, zadali sobie to pytanie. Czy rzeczywiście ja nie jestem obciążony jakąś płaszczyzną, jakąś sytuacją niewybaczenia? I teraz uwaga. Dla nas, małżonków, to bardzo komplikuje budowanie właściwych relacji. To też bardzo komplikuje skuteczność naszej modlitwy. Ale to jest jednocześnie zasada, która już niezależnie od stanu człowieka, czy się żyje w małżeństwie, czy nie, w takiej czy innej sytuacji, jest to ten problem, ta przeszkoda, która najmocniej uniemożliwia Panu Bogu z dopływem Jego łaski do naszego życia. Problem niewybaczenia. Najmocniej. Pewnie gdzieś na rekolekcjach ewangelizacyjnych słyszeliśmy, że nasze niewybaczenie to tak jak grzech, to jest mur, który my stawiamy Panu Bogu, przez który to mur łaska Boża się do nas nie przebije. Nie dlatego, że Pan Bóg nie chce, tylko dlatego, że my ten mur stawiamy. My stawiamy ten mur. Ale uwaga, to nie jest nic odkrywczego. Bo teraz patrzcie, w kazaniu na górze, kiedy Jezus uczy uczniów modlitwy, bo Go o to poprosili, i On im recytuje tą modlitwę, która jest zapisana, modlitwę pańską, w ostatnim wyrażeniu jest to, w ostatnim, w najmniejszej części jest to wyrażenie: i odpuść nam nasze grzechy, jako i my odpuszczamy tym, którzy wobec nas zawinili. I my w modlitwie pańskiej to powtarzamy. Ale teraz uwaga, Jezus zaraz dalej dopowiada. Jeśli, to jest już od razu niżej, po przedstawieniu treści tej modlitwy pańskiej, Jeśli wybaczycie tym, którzy wobec was zawinili, i Ojciec wasz niebieski wybaczy wam. Lecz jeśli nie wybaczycie tym, którzy wam wybaczyli, i Ojciec niebieski wam nie wybaczy. To jest od razu za treścią modlitwy pańskiej. I teraz patrzcie, patrząc na tą całość tej końcówki modlitwy pańskiej i na to wyrażenie, musimy się pogodzić, musimy, że my w modlitwie pańskiej, ilekroć ją odmawiamy, a być może parę razy dziennie, zawsze mówimy Panu Bogu tak: Panie Boże, Ty mi nie wybaczaj, bo ja Jemu też nie wybaczę. Ja jej nie wybaczę. Tak. My w modlitwie pańskiej potwierdzamy ten warunek. Bo Panie Boże, ja wiem, że warunkiem tego, żebyś Ty mi wybaczył, jest to, żebym ja powybaczał. Ja się godzę, ja się podpisuję, jestem świadomy tego, podpisuję się pod tym warunkiem. A ponieważ ja Jemu nie wybaczę, to Ty mi, Panie Boże, też nie wybaczaj. No i żaden wysiłek z Twojej strony nie przyniesie żadnego skutku, bo ja nie wybaczę. I teraz uwaga, popatrzcie na jakby pewne aspekty tego warunku. Niestety, może być tak, że przez dziesiątki lat codziennie odmawiamy modlitwę pańską, co miesiąc przystępujemy do spowiedzi, co tydzień przystępujemy do komunii, gorliwie się modlimy i w którymś momencie nawet zauważamy, że tak na dobrą sprawę jakichś postępów w moim rozwoju duchowym nie ma, skuteczności w moich modlitwach nie ma, jest się gorliwym, jest się regularnym w praktykach religijnych, ale stoi się w miejscu. Nawet czasami można się obrazić na Pana Boga. Ale wielu nie dostrzega tego. Wielu uważa, że wszystko jest dobrze, że dziesiątki lat do spowiedzi chodzę. To jest paradoks, bo to jest możliwe, bo to jest możliwe. Do komunii przystępuję i trwam w sytuacji niewybaczenia. To jest możliwe, kochani. Bo ja znam takie osoby, znam osobiście takie osoby, które właśnie tak żyją tym życiem duchowym, gdzie regularnie od wielu, kilkunastu i dłużej lat realizują to życie sakramentalne, trwając w sytuacji niewybaczenia. I to bardzo często jest niewybaczenie najbliższym osobom. Ja bardzo boleję nad takimi sytuacjami, ale to są prawdziwe sytuacje. Kiedy starsza kobieta, którą na rekolekcjach spotkałem, właśnie w ten sposób mówiła: ja jemu tego nigdy nie wybaczę. Mówiła tak o swoim zięciu. I to, co potem zaczęła opowiadać, to była sytuacja sprzed 20 paru lat. Sprzed 20 paru lat. Ja jemu tego nigdy nie wybaczę. A jednocześnie realizowała takie pełne życie religijne. Regularna spowiedź, regularna komunia, rekolekcje. Ja jemu tego nigdy nie wybaczę. Ja to nazywam, myślę, że to nie jest zaskoczenie, to jest taki stan zamrożenia duchowego. Zamrożenia. Jesteśmy duchowo zamrożeni. Pan Bóg nie dotrze do nas ze swoją łaską, jeśli trwamy w sytuacji niewybaczenia. Wiecie też o tym, że często to niewybaczenie też dotyczy siebie samego. Że często sami sobie czegoś nie wybaczamy. I Pan Bóg też w tym momencie ma związane ręce. Blokadę mu tworzymy. Pan Bóg nic nie zrobi, jeśli sami sobie nie wybaczymy. Więc dlatego to musi być tak, jak najszybciej, jak najprędzej trzeba biec przed Najświętszy Sakrament i zadać sobie najpierw to pytanie. Czy ja na pewno wybaczyłem sobie i innym? Czy nie mam takiej sytuacji niewybaczenia? Jeśli się zauważa, że coś takiego jest, to są piękne schematy modlitw o wybaczenie. Są bardzo ładne formuły modlitw o wybaczenie. Znaleźć sobie, jak najprędzej zacząć z tą modlitwą pracować, to nie jest tak, że tak od razu nastąpi. Tylko trzeba mieć świadomość, w imię czego to robimy. W imię tego, żeby coś drgnęło, bo Pan Bóg się nie przebija ze swoją łaską, chciałby pomóc. A my mamy w sobie niewybaczenie. Nie przebije się. Decyzja musi jakby wyjść od nas. Natomiast jeśli nawet odmawiając taką modlitwę przy Najświętszym Sakramentem ciągle czujemy jakąś blokadę, to wtedy trzeba wyraźnie mówić: Panie Boże, pomóż mi, ja mam pragnienie wybaczenia, tylko mam z tym trudność. Czyli trzeba się modlić do Pana Boga o to, żeby pomógł wybaczyć. Chcieć wybaczyć, czując jakieś swoje słabości, niemożliwości jeszcze, modlić się o to, żeby pomógł wybaczyć. Ale Tak na dobrą sprawę, to nawet można powiedzieć, modlitwy czy jakieś rozmowy z przewodnikiem duchowym, to będą tylko echa czegoś, co jest. Co z tym niewybaczeniem zrobić? Jeśli mamy w sobie to niewybaczenie i jeszcze na dodatek, to niewybaczenie na płaszczyźnie tej najważniejszej dla nas, czyli w małżeństwie. I często może być tak, jeszcze raz to podkreślam, że my żyjemy obok siebie, ale kiedyś miały miejsce jakieś takie zranienia wobec siebie, a ponieważ to jest tak delikatna tkanka, więc tak to zabolało, że my żyjąc w małżeństwie nosimy w sobie to niewybaczenie wobec siebie. I często to może być naprawdę bardzo długo. I to nam uniemożliwia skuteczność tej modlitwy. Nie wybaczy wam Ojciec Niebieski. Ale też jednocześnie wszystkiego, nie ma wszystkiego, bo się zgodnie nie modlimy. Co z tym zrobić? I kochani, co jest piękne, my naprawdę nie musimy wyszukiwać jakichś systemu wybaczenia. Bo za chwilę to jest już od razu następny werset. Jak tutaj było to dwoje zgodnie wszystkiego, bo ci są dwoje, troje, ja jestem pośród nich, to zaraz w następnym wersecie jest ten słynny dialog Piotra z Jezusem. Od razu, czyli Piotr to usłyszał, że razem się modlić, że zgodnie takie efekty i być może tu w tym momencie mu się przypomniało, zaraz, bo przecież Piotr żył w małżeństwie, nie? Właśnie akurat mówi, myśli sobie Piotr, wczoraj się pokłóciłem z żoną. No, taka mi się stała nieprzyjemna z tego powodu, a może z teściową, nie wiem, bo też przecież miał teściową, nie? I tu słyszę, jak Jezus mówi zgodnie, tak mocny akcent na to kładzie. I Piotr tak po ludzku, jak każdy z nas pyta, to jak to zrobić, nie? Panie Jezu, to jak to wybaczyć? I dlatego od razu jest ten dialog. Wykorzystuje okazję. Jezus mówi o zgodzie, to Piotr pyta, to jak do tej zgody doprowadzić? Wtedy Piotr zbliżył się do niego i zapytał, Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł, nie mówię ci aż 7 razy, lecz aż 77 razy. I to jest, ja to nazywam, to jest ta akademia wybaczenia. Cała sztuka wybaczenia się w tym dialogu, w tym krótkim, w tej krótkiej rozmowie, w tym krótkim fragmencie streszcza. Cała akademia wybaczenia. Jak wybaczyć? I teraz uwaga, patrzcie. Jak wybaczyć te najcięższe zranienia? Jak wybaczyć te zranienia z płaszczyzny małżeństwa? Czyli te najcięższe co do jakby rangi przewinienia wobec nas, ale też co do poziomu bólu, który to wywołało. Jak wybaczyć? Często mówimy coś takiego, no nie, no przecież tego nie da rady wybaczyć. Jak można to zranienie wybaczyć? Ja przepraszam, to jest znowu taka delikatna płaszczyzna, no ale chyba my to rozumiemy, że no nie ma cięższych zranień tej płaszczyzny małżeństwa jak zdrady, nie? I często jest tak, że żyje się obok siebie dalej będąc małżeństwem. Sytuacja zdrady wcześniej była, nie jest już utajona, już o tym wiemy. I ktoś tutaj mówi, no właśnie w małżeństwie zgodnie się mamy modlić, wybaczyć. I ktoś mówi, jak można wybaczyć taką sytuację, nie? Sytuację zdrady w małżeństwie. I znowu jest to stwierdzenie po ludzku, to jest niemożliwe. A jeszcze, bo ja też właśnie takie wyrażenie słyszałem i jedno takie konkretne bardzo słyszałem, kiedy właśnie kobieta powiedziała, proszę pana, pan sobie chyba nie zdaje sprawy z tego, jak przeżywa taką sytuację kobieta zdrady małżeńskiej. Jaka siła tego zranienia jest. Jaki to jest miecz wbity w serce. Jaki to jest miecz wbity w świadomość. Jak można to wybaczyć? Oczywiście, można tak powiedzieć, po ludzku jest to niemożliwe i dlatego Piotr zadaje pytanie i Jezus mu udziela odpowiedzi, która jest odpowiedzią nie po ludzku. To jest odpowiedź, która się jakby zupełnie w kategoriach ludzkich nie mieści. Bo jakby co jest istotą tutaj tej odpowiedzi Jezusa? Czy w ogóle tej akademii, tej sztuki wybaczenia? Obo 7. I za chwilę podwojenie tej 7, 77. Tylko, że kochani, 77 to nie jest jakaś sytuacja tego wybaczenia ciągłego, zawsze. Nie. Siódemka nie potrzebuje powielania, bo 7 w Biblii jest liczbą doskonałości. Już samo 7 jest wybaczeniem doskonałym. Samo 7, bo to jest liczba przynależna samemu Bogu. I samo 7 to jest wybaczenie do końca, to jest ciągle, to jest zawsze, to jest zapominając o zranieniach, samo 7, zapominając. Nigdy do tego nie wracając, ale jeszcze coś, co jest bardzo trudne. To jest wybaczenie bezwarunkowe, bo nam często, no niestety takie myślenie się wkrada. Tak, ja ci wybaczę, ale i teraz stawiamy warunki. Przeproś mnie, tak i tak to napraw, tak i tak to napraw. To wtedy ci wybaczę, ale to nie jest Jezusowe wybaczenie, bo Jezusowe wybaczenie jest bezwarunkowe. Wybaczam i koniec. Nie oczekuję żadnych warunków. Wyrzucam to z pamięci, nie wracam do tego nigdy. To jest okrutnie trudne. Wyrzucam to z pamięci. I kocham cały czas. Ranisz, zraniłeś, ja cię kocham. To jest 7. To jest na razie 7, bo to jest liczba doskonałości. I to jest pełne wybaczenie. I dlatego ja pokazuję, że tutaj Piotr nie pyta ile razy, tylko Piotr pyta jak to zrobić. Panie Jezu, jak to zrobić? Co? No powiedz. Jak można tak wybaczyć? Przecież to jest w polsku niemożliwe. Takie największe zranienia, a jeszcze powiedzmy powtarzane, a jeszcze z jakimś wyszyzaniem przez tą osobę, która rani, czy jakby rozdrapywanie dodatkowe, a ty mówisz wyrzucić z pamięci, nie stawiać warunków, kochać taką osobę, jak to zrobić? Czyli Piotr o to pyta, ma ten sam problem co każdy z nas, jak można to wybaczyć? No i Jezus mu odpowiada, Piotrze, 77. Tu już nie potrzeba. To Piotr mówi tak, aha, to samo razy 7 jeszcze? No nie, kochani, doskonałość nie wymaga powielania. Doskonałość jest doskonałością, Bóg jest Bogiem. Bo 7 przynależy samemu Bogu w Biblii. I dlatego interpretacja tego dialogu i tej Jezusowej odpowiedzi wymaga tego schematu, spojrzenia na pewnym schematem, który parę razy się w Nowym Testamencie pojawia. Ten schemat polega na tym, że, uwaga, w stawianiu pytań z płaszczyzny racjonalnej, jak to zrobić, Jezus przenosi rozmowę z płaszczyzny racjonalnej na płaszczyznę wiary. I pokazuje, że pewne treści, pewne sytuacje niemożliwe są do zrozumienia i do zrealizowania na płaszczyźnie racjonalnej. Możliwe są tylko na płaszczyźnie wiary. I potwierdzenia, że taką metodę Jezus bardzo często stosował, mamy mnóstwo. Od chociażby, patrzcie, owa piękna scena umycia nóg apostołom. Jezus, mistrz i nauczyciel, zniża się do pozycji sługi, takiego ostatniego sługi, i podchodzi do apostołów. Jak reaguje Piotr? Jak reaguje Piotr? Panie, no co ty? Ty, mistrz i nauczyciel, chcesz mi umyć nogi? A co mu odpowiada Jezus? No to tylko do nóg, ale do samego zachowania Jezusa. Piotrze, to co ja teraz czynię, ty nie rozumiesz. Ty nie rozumiesz, ale przyjdzie taki moment, że zrozumiesz. Czyli jakby znowu potrzebne jest do sytuacji, którą Jezus pokazuje, przejście na płaszczyznę wiary, coś się w pełni wyświetli, jak to rozumieć, dopiero w perspektywie tego, co się na Golgocie dokona. Wtedy Piotr to zrozumiał. Tak samo i tutaj. Teraz, Piotrze, tego nie rozumiesz. Tak wybaczyć do końca, ale przyjdzie taki moment, że to zrozumiesz. Na płaszczyźnie wiary. Tylko, że kochani, Jezus tutaj jakby dopełnia tą odpowiedź, czy aż 7, jak to zrobić? I bardzo trudna prawda w tych rozważaniach o wybaczeniu to wybrzmiewa, że tu nie chodzi o wybaczanie, że w tej Jezusowej odpowiedzi, Piotrze, nie aż 7, lecz 77, i to już jest odpowiedź, którą trzeba przejść na płaszczyznę wiary. Nie chodzi o wybaczanie. Nie chodzi o wybaczanie. W jakim znaczeniu? Żeby nie na to akcent był kładziony. Bo patrzcie, na czym my się łapiemy. No tak, takie zranienie, ja tego nie wybaczę, jak to można wybaczyć. No to dobra, to jakiś proces uruchomimy tego wybaczania, ale czy jestem w stanie to zrobić? I co? I mam bezwarunkowo wybaczyć? I nie oczekiwać na przeprosiny? I zapomnieć o tym? I kochać go? I cały czas mamy, koncentrujemy się z jednej strony na samym wybaczeniu, ale też na tym, czy ja jestem w stanie, czy ja mam takie możliwości. Nawet modlimy się o to. Panie Boże, no ja bym chciał tak wybaczyć, no pomóż mi tak wybaczyć. A to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Nie tu akcent ma być położony. Nie na wybaczeniu. Bo to wybaczanie i takie jakby rozdrapywanie, czy ja jestem w stanie, bo ja jestem zraniony, to jest ciągle patrzenie na siebie. Szukanie swojego. A Jezus cały czas w Ewangelii pokazuje, że to nie o to chodzi. Bo to Jezus mówi, uwaga, takie bardzo trudne słowa. Bo kto chce zachować swoje życie, ten je straci. I to nie chodzi o to, żebyś ty koncentrował się na sobie, na tym, co ty przeżywasz i żeby się jakby z tego wyzwolić, żeby to z siebie zrzucić. Cały czas jakby od ciebie chodzi. Kto chce zachować swoje życie, to nie straci. To nie o to chodzi. I potem co Jezus mówi? A kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, ten je zachowa. Czyli jakby akcent musi być położony na to, że trzeba powiedzieć: Panie Jezu, ja tego nie rozumiem, ale w perspektywie całej Ewangelii ta sytuacja, która mnie tak strasznie zraniła, tak strasznie przybiła, jest moim umieraniem. To jest to moje umieranie. To jest ta moja ofiara, to jest ten mój krzyż. I na tym trzeba się skoncentrować, na tym, że trzeba powiedzieć tak: nie patrz na to zranienie z perspektywy wybaczenia, czy jesteś w stanie, czy nie, tylko popatrz na to zranienie z perspektywy krzyża. To jest krzyż, który masz, to jest krzyż. To, że cię tak zabolało, to, że się z tym jakoś tak borykasz, że z tym jakoś tak walczysz, to jest krzyż. To jest cierpienie, jakieś bardzo konkretne cierpienie. I to jakby akcentuj, że tego doświadczasz, tego cierpienia, i teraz zapytaj, a co z tym zrobić? Z tym krzyżem, z tym cierpieniem, z tym, że właśnie to zranienie taki stan we mnie wywołało, takiego potężnego bólu? Nie, czy wybaczyć, czy nie, czy jak wybaczyć. Tylko popatrz na to z tej perspektywy. To jest krzyż, to jest cierpienie. I co z tym krzyżem zrobić? I co z tym krzyżem zrobić? Kochani, mamy taki fragment, piękny fragment, ale też bardzo trudny. Całe streszczenie całej Ewangelii. 8 rozdział Ewangelii według świętego Marka. Jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. I tu Jezus dodaje: bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, ten je zachowa. I teraz owszem, ogólnie to jest streszczenie całej Ewangelii. Ale z perspektywy tylko naszych małżeńskich sytuacji, relacji, zranień, problemów, tylko z tej perspektywy na to patrzmy. A szczególnie właśnie z perspektywy tych najtrudniejszych, największych zranień, najboleśniejszych. Jeśli kto chce pójść za mną, kochani, co jest tutaj bardzo ważne? Uwaga, patrzcie, na parę aspektów. Jeśli kto chce pójść, my już idziemy, no bo wybraliśmy małżeństwo sakramentalne, tak, Panie Jezu, no po co zadajesz w ogóle to pytanie, jeśli kto chce pójść za mną? My już tą drogę wybraliśmy, idziemy za Tobą. Ale jeszcze coś. Jakie słowo tutaj, jeśli kto chce pójść za mną, jest najważniejsze? Chce. Nikt Cię nie zmusza. Chce, jeśli ktoś chce. Czyli najważniejsze jest takie jakby zatrzymanie się na chwilę i powiedzenie: może by tak wybrać inną drogę. Dobra, to ja sobie pójdę do terapeuty, do psychoanalityka, do jakiegoś innego przyjaciela, który mi doradzi. Poproszę o to, żeby udzielono mi pomocy, jak sobie z tym problemem radzić. No na zasadzie już nawet być może bardzo dobrze wypracowanych metod terapeutycznych. Takie coś mnie dotknęło, więc niech mi specjaliści pomagają. Proszę bardzo. No ale z drugiej strony też mamy alternatywę. Jest sakrament, sakramentalność, jest jego moc, jest Jezus. Mamy wyjściowe predyspozycje, bo mamy sakrament chrztu, pierwszej komunii, bierzmowania. No w pełni jesteśmy uzdolnieni do tego, żeby zaczerpnąć z tych łas. I wtedy powiedzieć: nie. Dobra, te metody są ważne i kompetentne, jak najbardziej. Ale tu jest Jezus. Tu jest sakrament, tu jest sakramentalność. Dobrze, Panie Jezu, chcę. Jeśli kto chce, chce. Jezus mnie narzuca na siłę. Kochani, rzecz w tym, że nawet żyjąc w związku sakramentalnym, mając ten przywilej pozostałych sakramentów, nie musimy. Nie musimy, nie chcemy, to nie musimy. Jezus nie zmusza, to jest ciągle to. Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto posłyszy mój głos, wejdę. I cały czas trzeba te decyzje podejmować. Cały czas trzeba robić to, co Piotr, kiedy szedł do Jezusa, jeszcze miał dużo wiary, jakieś zewnętrzne okoliczności zakłóciły ten poziom jego wiary, zaczął tonąć. No i co? I sobie pomyślał, no przecież
Ja jestem doskonałym pływakiem. Tam, nasza kochana Otylia to się chowa przy mnie. Ja to jezioro już 10 razy wzdłuż i wszędzie przepływałem, nie? I co? Tak zareagował Piotr twardziel? Jak zaczął tonąć? Jak zareagował? Panie ratuj! Panie ratuj! Ginę! Zaczął krzyczeć, że jego możliwości ludzkie, no owszem, może by na jakiś tam fragment tego jeziora wystarczyły, ale nie ma żartów, to jest za poważna sytuacja. Panie ratuj! I co mu wtedy Jezus, jakby co Jezus wobec niego? Rękę wyciąga, wyciąga go. Piotrze, żaden problem, że ja tu jestem, głuptasie, no co tak spanikowałeś, masz mnie, masz mnie. Dzieci z Arki ładnie zaśpiewają, taki przebój był Jezus ratownik, nie? Był taki jeden z przebojów Arki Nowego, Jezus ratownik. No właśnie, jeśli ktoś chce. Tylko co jest cudowne, że Jezus pomoże zawsze. Tylko zostawia nam wolność do końca. Musimy to wyartykułować i powiedzieć: Panie Jezu, tak, chcę, ratuj. To jest mój wybór. Jeśli kto chce, pójść za mną. Chcesz? Dobra. Idę. Niech zaprze się samego siebie. I tu uwaga, no nie wiem, czy to nie jest najtrudniejsze, ale każda z pozostałych części jest bardzo trudna i bardzo ważna. Jeśli ta jest na początku, to ta jest jakaś taka warunkująca. Niech zaprze się samego siebie. Tu jest początek. Co to jest zaprze się samego siebie? Natura nasza, ludzka, jest naturą egoistyczną. Każdy z nas na tym odcinku, na którym w tej chwili funkcjonujemy, każdy z nas ma naturalne odczucie, że chciałby, żeby było tak, jak chce. Ja bym chciał, żeby tak było. No, smaczne ciasto i mi smakowało, bardzo się z tego cieszę, popijam sobie smaczną kawę, jest mi bardzo przyjemnie, jeszcze jak jest ciasto i kawa, no to w ogóle jest już wszystko, co najpiękniejszego może być. Dla wielu mężczyzn, może nie dla kobiet, ale dla wielu mężczyzn, kawa i ciasto. No jest mi dobrze, jest mi przyjemnie i to jest naturalne, że mamy takie odczucia, że jakby idziemy w tym kierunku, w których płynie coś, co jest dla nas dobre. Natura człowieka jest naturą egoistyczną. Z natury jest naturą egoistyczną. Poszukujemy dobra dla siebie. Natomiast Jezus w tym momencie mówi: niech zaprze się samego siebie. Czyli znowu coś, no nie tak. Nie to, co ty chcesz. Nie to, co ja chcę. Nie to jest ważne, co dla mnie jest miłe i przyjemne. Uwaga! Tylko, że tak na dobrą sprawę, bo to zarówno na płaszczyźnie wybaczenia, zranienia, jak i w ogóle całej istoty małżeństwa, to jest punkt wyjścia. W dniu zawierania sakramentu małżeństwa musi nastąpić ten akt. Idziemy za Jezusem. Wybraliśmy Jezusa. Istotą naszego małżeństwa jest obecność Jezusa. Panie Jezu, idziemy za Tobą. Tak? Tak. To zaprzyj się samego siebie. No co Ty, Panie Jezu? No przecież ja po to się ożeniłem, żeby mi było dobrze. Mi, żeby było dobrze. No Panie Jezu, i teraz ja mam się zaprzeć samego siebie? Tak. To jest to sakrament małżeństwa. Uwaga, wiemy o tym doskonale, że na ile w małżeństwie poszukujemy własnego dobra, na tyle przegrywamy. Nie chodzi o nasze dobro. W dniu zawierania sakramentu małżeństwa trzeba sobie to powiedzieć. Koniec z tym, co dla mnie było dobre. Nie jest już to ważne. Jakże wielu, przepraszam, mężczyzn, to są właśnie tacy duzi chłopcy, nie? Którzy tak by chcieli, żeby im znowu było dobrze, to mieli takie fajne zabawki typu, nie wiem, rower, motorower, motocykl, a teraz ma taką fajną zabawkę pod tytułem ta swoja Kasia kochana i dalej ona jest po to, żeby jemu było z tą Kasią dobrze, nie? Tak jak było mu z tym motocyklem, no po to ma tą Kasię przecież, żeby jemu było dobrze, nie? Nie, koniec. Niech zaprze się samego siebie. I teraz patrzcie. Jeśli natura człowieka jest naturą egoistyczną, to trzeba zadziałać wbrew naturze. To jak to zrobić? Bez łaski nadprzyrodzonej nie da rady. I do tego jest potrzebny sakrament małżeństwa. Bez łaski nie da rady. To są wszystko rzeczy już jakby z wyższej półki. Tylko, że cały czas z odczuciem, że pewne nawet takie nie do końca zrozumiane poczynania z Jezusem, bo On tak chce, to one dopiero są poczynaniami nie wbrew nam, tylko ku doskonałości. Poczynaniami, które pokazują nam płaszczyzny, na których my się stajemy naprawdę w pełni doskonali, a nie tylko tak po ludzku doskonali. Czyli niech zaprze się samego siebie, czyli jakby wbrew tej naturze egoistycznej, i to dopiero wyzwoli w nas rozwój w kierunku doskonałości.
Czy to ma być tak, że w dniu zawierania sakramentu małżeństwa powiemy, już nie jest ważne to, co dla mnie było miłe i przyjemne, najważniejsze jest to, co dla ciebie jest miłe i przyjemne? Nie, ostrożnie. Nie, bo czasami poziom zachcianek tego drugiego współmałżonka też może być destrukcyjny, nie? Już nie jest ważne to, co dla mnie było dobre, najważniejsze jest to, co dla naszego małżeństwa jest dobre. Dla naszego związku, który zaistniał w dniu zawierania małżeństwa jako nowa jakość. I moje chcenie podporządkowuje dobru małżeństwa. Tej wyższej jakości. A więc, kochani, no, też to wymaga takiej małej korekty. Ja już nie żyję dla siebie, tylko dla naszego małżeństwa. Ono, i teraz jak my oboje skierujemy wzrok w tym samym kierunku pod tytułem małżeństwo, dobro naszego małżeństwa, jakby będziemy umieli ponosić ofiary w imię naszego małżeństwa, to my oboje, jako pojedyncze osoby, też bardzo szybko odczujemy satysfakcję z tego. Nie jakiś trud, tylko satysfakcję. Czyli Jezus mówi, niech zaprze się samego siebie, a my musimy rozumieć, że to jest naprawdę najlepsze rozwiązanie i dla nas jako pojedynczych ludzi, i dla naszego małżeństwa. Już przestaje żyć dla siebie. Żyje dla tej wyższej jakości, którą jest nasz związek. I wtedy, patrzcie, łatwiej jest zaciskać te zęby i mówić, no ja bym chciał na ryby wyjechać. Sobotnie popołudnie, nie? Ja bym chciał na ryby wyjechać. No ale ja bym chciał. Natomiast trzeba by ewentualnie przyjść do żony i powiedzieć, skarbie, co ty o tym myślisz? Czy to będzie dobre dla naszego małżeństwa? Bo może masz inne oczekiwania wobec tego czasu teraz. Patrzcie, to nie chodzi o to, no pewnie, bo ja chciałam, żebyś ty ze mną poszedł do mojej mamy. No nie o to chodzi, nie? On chciał na ryby, ona... Tylko o to chodzi, zastanówmy się, co możemy teraz zrobić wspólnie w kierunku rozwijania naszych relacji małżeńskich. Może razem pójdziemy sobie na spacer, może razem usiądziemy i kawę wypijemy, a tylko my we dwoje, porozmawiamy sobie. Może razem pójdziemy na, no nie wiem, na jakiś tam koncercik, czy na jakieś nabożeństwo. Razem, bo to, co teraz razem zrobimy, będzie służyło dobru naszego małżeństwa. Bo jak ja chciałem jechać na ryby, to dla mnie było dobre. Jak ty chciałaś iść do swojej mamy, to dla ciebie było dobre. A teraz pomyślmy, co możemy zrobić takiego, co dla nas obojgu będzie dobre. Kochani, to jest taki mały element, tak bym nazwał, pewnego nieszczęścia, że my nie przywiązujemy wagi do tak zwanych rytuałów małżeńskich. Rytuały małżeńskie. Dziewczyny, słuchajcie teraz. Rytuały małżeńskie. Co to znaczy? Że nie może zabraknąć, żebyśmy w ciągu dnia, nie od Wielkiego Święta, pewne rzeczy robili jako małżonkowie razem, żeby sobie to potwierdzać, że jesteśmy małżeństwem. Na przykład, wychodząc rano do pracy, czule się ze sobą pożegnać. Kochanie, jak się smucę, że 9 godzin nie będę cię widział, no chyba umrę z tęsknoty za tobą. Wracając z pracy, tak się przywitać, jakbyśmy się 2 lata nie widzieli. Rzucić się sobie w ramiona, obtulić się, odczuwać. No, o niczym bardziej nie marzyłem, jak o tym, żeby do ciebie wrócić. I aż by się chciało zapytać, patrzcie, małżonkowie o różnym stażu, jak to wygląda, co? Tacy starzy dobrzy między nami małżonkami, nie? Tacy starzy doświadczenie, małżonkowie. Czule się żegnacie przed wyjściem do pracy? Czule się witacie po przyjściu z pracy, co?
A mam pokazać SMS-y?
No ale, Ela, wiesz, co jest miłe, że niektóre małżeństwa mają swoje rytuały i nie będą się nimi dzieliły z innymi, bo to są tylko ich, takie wypracowane. Ale na przykład jeden z takich rytuałów jest właśnie to, żeby na przykład w ciągu dnia zafundować sobie 0,5 godziny przy stoliku, herbatka, kawa, bez telewizora i bez dzieci. Bez dzieci. Zamknąć drzwi od pokoju i powiedzieć, nie macie prawa tu wchodzić, chyba że się będzie paliło, ale wtedy najpierw zadzwonić na straż pożarną, a dopiero potem to wejść. Nie macie prawa. To jest nasz czas, nasze pół godziny, zamknąć drzwi i koniec. I nie teraz, nie siedzimy przy kawie i mówimy, wiesz co, to mi się nie spodobało, że tamto zrobiłeś. No nie po to, tylko żeby po prostu posiedzieć, popatrzeć sobie w oczy, ewentualnie powiedzieć, jak minął dzień. Patrzcie, że wielokrotnie jakoś nie mamy problemu, żeby przeżyć taką chwilę z herbatką, z kawą, z kolegą, z koleżanką. Może nawet to było w pracy. Mimo tylu obowiązków jakoś znalazło się chwilę, żeby tą kawę tak spokojnie sobie z kolegą, z koleżanką w pracy wypić. I szereg jeszcze innych, chociażby tego, że kiedy już jest ten wieczór, kiedy uda nam się, daj Boże, te dzieciaki do łóżka już położyć, do ich łóżek, a my małżonkowie do swojego. Bardzo rygorystycznie jakby przestrzegajmy tego, że najważniejszym meblem w mieszkaniu rodziny chrześcijańskiej jest łoże małżeńskie, a nie stół. Najważniejszym pomieszczeniem jest sypialnia. Najważniejszym meblem jest łoże. I łoże jest tylko dla nas, nie dla nas i dla dzieci. Ewentualnie pies. My tak mamy. Niestety, mamy psa w łóżku. Nasz. Ale to jest taki 1,5 kilograma ratlerek. Bardzo często przesypiam całą noc i nawet nie wiem, gdzie on jest, a on jest całą noc z nami. A nawet nie wiem, gdzie on jest, bo on jest taki mały, że gdzieś tam się wciśnie, ale jest. Wierny jest, śpi z nami.
A kota można?
Kota można, ale dzieci nie. Ale dzieci nie. Dzieci mają spać w swoich łóżkach. I właśnie ten moment, kiedy już jesteś w swojej sypialni, po toaletce wieczornej, modlitwa przed łóżeczkiem. Kochani, nie popełniajmy tego błędu. W sypialni nie powinno być telewizora. Nie powinno być telewizora. Zresztą tacy rozprężeni, dzieciaki śpią, no, pilocik sobie teraz pooglądamy, nie? Nie, bo to powoduje, że my zamiast na sobie uwagę koncentrować, to koncentrujemy na obrazie. Ja nie wiem o tym, że jakieś złe obrazy się nam tutaj wlewają, tylko o to, żeby on nam nie zakłócał, że cały dzień byśmy tacy zabiegani, nie mieliśmy chwili dla siebie i być może to jest jedyne 5 minut przed zaśnięciem, kiedy będziemy mogli się troszeczkę przytulić, popatrzeć na siebie, porozmawiać, a to mamy się w telewizor gapić i telewizor nam to zakłóca. Nie róbmy tego błędu, a więc w sypialni nie powinno być telewizora i jeśli mamy duże łoże małżeńskie, to jedna kołdra, nie dwie kołdry. Jedna. Bo niektórzy mają duże łoże, ale no, żeby nie było zimno, to kupują dwie kołdry, nie? Małżeństwo śpi pod 2 kołdrami. Nie, nie, jedna kołdra. Z kupieniem dużej kołdry nie ma teraz problemu. Niech mi nikt nie mówi, że nie ma dużych kołder.
Ale jak jest mała, to jest fajnie.
Nie ma dużych. No, no pewnie, że jak jest na dużym łożu mała kołdra, to też jest fajnie. Pewnie, że tak.
No.
Pewnie, że tak. To nawet Pismo Święte nam potwierdza w Księdze Mądrości Syracha, że lepiej jest dwojgu niż jednemu w łóżku, bo jest cieplej. Bo jest cieplej, tak, bo się można przytulić. A więc rytuały małżeńskie to są właśnie takie momenty, kiedy my w ciągu dnia musimy wykradać kilka takich chwil, żebyśmy byli tylko dla siebie. Ale to cały czas właśnie w imię tego, że ono jest najważniejsze, małżeństwo. Kochani, do wielu rzeczy w ciągu dnia, jakby z tego zakresu tych rytuałów małżeńskich, być może trzeba będzie się zmuszać tak przyjść do domu i tak właśnie czule się do żony przytulić, taką wiązaneczkę komplemencików jej sypnąć, mimo że być może troszeczkę jest się na nią wkurzony, nie? Ale skarbie, naprawdę się za to stęskniłem, naprawdę jesteś cudowna, piękna, śliczna, najpiękniejsza, najważniejsza i ty jesteś w ogóle najważniejsza dla mnie. No a gdzieś tam ta malutka zadra, a tam jest drobiazg. Przecież ta zadra jest dla mnie. Czy mi coś zakłóca? Tutaj są rzeczy dla małżeństwa i one są ważniejsze i one muszą być na pierwszym miejscu, one muszą być eksponowane. Jakże często, patrzcie, to zapieranie się samego siebie to też jest sytuacja, kiedy zmuszamy się do tego, żeby właśnie nie powiedzieć tego, że coś mi się nie podoba w tym twoim zachowaniu. Nie? Dlaczego tak zrobiłaś to i to mi się nie podoba? No to nie jest wtedy zapieranie się samego siebie, to znowu jest eksponowanie siebie. A wtedy żona mówi, no znowu się czepiasz, znowu się czepiasz. Idź tam sobie lepiej do pokoju, gazetę poczytaj, a nie bez przerwy się czepiasz, nie? No bo jak ja coś mówię, że nie tak jest, jak powinno być, no to właśnie jest podkreślanie, że dla mnie jest nie tak, jak powinno być, nie? No to się nie czepiaj, no. I nie jest ważne to, co jest dla mnie najważniejsze. A dla dobra małżeństwa może lepiej, żeby oczywiście przemilczeć. Dla dobra małżeństwa, bo to jest najważniejsze. Niech zaprze się samego siebie w imię tego dobra małżeństwa. Teraz patrzcie. To jest punkt wyjścia, myślę. Dlatego Jezus w takiej kolejności to ustalił. I teraz dopiero, jak wiesz, w imię czego masz się zapierać, bo dobre małżeństwo jest najwyższe, to niech weźmie krzyż swój. I kochani, wiesz, krzyżem w małżeństwie jest każda przeciwność losu. Kiedy jest inaczej niż chciałoby się. To od razu jest uzupełnienie. No, no dobrze, no tak bardzo bym chciał, bo akurat jest transmisja, nie wiem, no Grand Prix Japonii i Robert Kubica jedzie i naprawdę ma niezłą pozycję. No kuchnia tu na dobre i na złe jest w tym czasie, a jeden telewizor, nie? No i żona przychodzi, słuchaj, Heniek, no daj mi obejrzeć to na dobre i złe, nie? No, będzie powtórka ewentualnie. Na dobre i na złe, czy Grand Prix? Aha. Grand Prix też. Ale chodzi o to, że trzeba mieć taką świadomość, że jeśli Jezus mówi, nie weźmie krzyż swój, to wcale nie trzeba czekać na jakieś wielkie ofiary, tylko każda sytuacja, gdzie ja z czegoś rezygnuję i to rodzi we mnie odczucie, no przykre to jest dla mnie, bo ja tak chciałem, a muszę z tego zrezygnować, to każda tego typu sytuacja jest tym krzyżem. Tylko że znowu, uwaga, w tym wyrażeniu, tylko w tym, niech weźmie krzyż swój, to nie krzyż jest najważniejszy. Nie krzyż jest najważniejszy. Krzyż to jest każda sytuacja tej przeciwności. Najważniejsze jest weźmie. Weźmie. Niech weźmie krzyż swój. Bo możesz być niezadowolony, że coś cię dotyka, że jest inaczej niż chcesz i się nie godzić z tym, i mówić, że jest ci przykro, niedobrze, bo to nie jest tak, jak ty chcesz. I to jeszcze na dodatek ci rzeczywiście mocno dotyka. To nie bierzesz tego krzyża. Nie krzyż jest najważniejszy. Branie krzyża jest najważniejsze. To, żeby go wziąć. Żeby powiedzieć, biorę, Panie Jezu. I wówczas, patrzcie, musimy się tego uczyć na każdym kroku. Każda przeciwność, każda przykra sytuacja jest tym krzyżem. Ale jakby tutaj też będzie stopniowanie, że będą takie mocniejsze sytuacje, jakieś słowo przykre, jakaś postawa przykra, jakieś zranienia. I też cały czas trzeba mieć to odczucie, biorę to, biorę, ale w tym ewangelicznym, jezusowym duchu, czyli przyjmuję, nie buntuję się, przyjmuję, biorę, idę za Jezusem. To jest ten krzyż. Ja się nie buntuję, tylko go biorę. Teraz uwaga, dochodzimy już do tej kategorii najgrubszej. Niech weźmie krzyż swój, gdzie tym krzyżem może być właśnie sytuacja zdrad, zranień, ale też porzuceń, pozostawienia, życia w samotności. Cały czas jest to samo. Niech weźmie. To jest krzyż. I to patrz, jaki ciężki. Bo, no załóżmy, tak jak taka nasza bliska przyjaciółka, zresztą tutaj w tej książce też jest to świadectwo, Danusia. Już 17 lat temu porzucona przez męża i wtedy, kiedy on ją zostawił, z trójką dzieci ją zostawił. Zostawił ją z trójką dzieci, poszedł sobie do innej kobiety, lekarz, bardzo dobrze zarabiający. Te dzieci tak po kolei wychodziły, dzisiaj została z synem, została w bardzo dużym domu i cały czas ten krzyż się odzywa. Nie tylko to, że sama musiała dźwigać problemy wychowawcze, problemy chorób tych dzieci, teraz już problemy małżeńskie, dwójki tych dzieci. Sama musiała troszczyć się o każdy aspekt materialny, ale też o ogrzanie domu, o nieszczelne okna, o przeciekający dach. No to są wielorakie krzyże, nie? Ale przede wszystkim właśnie to, że ta samotność, że ona sama, ta samotność, no już krzyż z najwyższej półki. I też właśnie to, że do takiego stopnia może jakby dojść wielkość tego krzyża. Ale nie to jest najważniejsze, tylko to, że biorę. Panie Jezu, godzę się na tą samotność. Tak to się pokomplikowało, ale ja nie chcę jeszcze bardziej komplikować. Biorę, nie buntuję się, przyjmuję. I teraz patrzcie, jakby dopowiedzeniem i ładnym uzupełnieniem jest to Jezusowe wyrażenie i niech mnie naśladuje. I to już jest kropka nad i. Bo co to jest? Do tego wszystkiego, co powiedzieliśmy. Niech zawsze się samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Co to jest i niech mnie naśladuje? Otóż, kochani, owszem, to jest przyjęcie całej Ewangelii. Całej Ewangelii. Czyli jak Jezus mówi, no te najtrudniejsze wyrażenia. Miłujcie nieprzyjaciół waszych, módlcie się za tych, którzy was prześladują. Cały czas interpretujmy to w odniesieniu do małżeństwa. Zranienia, zdrady, odejścia, a Jezus mówi, miłujcie nieprzyjaciół waszych, módlcie się za tych, którzy was prześladują. Jeśli to cię uderzy w jeden policzek, nadstaw mu drugi. Błogosławieństwa, byłem głodny, przepraszam, nie błogosławieństwa, tylko są to zateczne. Byłem głodny, byłem spragniony, byłem przybyszem i takie odczucia, że w takim stanie może być współmałżonek. I to też jakby w interpretacji duchowej, daleko od Boga, odarty z tych wartości. I ja dla Niego muszę żyć, bo z tego będę jakby rozliczony. Jak to w ogóle można przyjąć? Całą Ewangelię, niech mnie naśladuje. Ale to jeszcze nie jest najważniejsze. Cała Ewangelia, szczególnie te najtrudniejsze fragmenty, ale ta kropka nad i w tym niech mnie naśladuje. To co to jest? W dosłownym znaczeniu tego słowa. Jezus zostawia ślady, ty idziesz za Nim z wyboru, kto chce pójść za mną. I jakby nie musisz już kombinować. Stawiasz swoje nogi w miejscu już wyciśniętych śladów Jezusa. Te ślady to są te konkretne słowa z Ewangelii, te konkretne zasady z Ewangelii, którymi żyjesz. I konsekwentnie, jakby cierpliwie, wytrwale podążasz za Jezusem. Zgodnie z tymi słowami. Tylko, że uwaga, popatrzcie na redakcję Ewangelii. Owszem, jest zwiastowanie, Jezus się urodził, jest chłopczykiem, ale rozpoczyna się publiczna działalność, która jest najważniejsza, głosi całą Ewangelię. Ale ku czemu zmierza ta Ewangelia i ku czemu zmierza to doczesne życie Jezusa? Doczesne, wtedy tam w Palestynie. Ku czemu ono zmierzało? Ku Jerozolimie, ku krzyżowi. I to jest jakby w Ewangelii wyciśnięte najmocniej i to nam Jezus zostawia i niech mnie naśladuje, czyli idziemy drogą Ewangelii, stawiając nasze stopy w miejsca, gdzie Jezus zostawił swoje odciski, ale miejmy świadomość, dokąd ta droga prowadzi, droga Ewangelii. Ona, droga za Jezusem, ona prowadzi na Golgotę. Ona prowadzi na Golgotę. Czyli jakby Jezus pokazuje, że całe dopełnienie i wypełnienie Ewangelii dokonało się na krzyżu, czyli przez śmierć, przez poniesienie największej ofiary, przez oddanie życia. Tylko, że czy to jest teraz zaskoczenie? Bo przecież jeszcze w pewnym momencie Jezus, kiedy jeszcze się nic nie zapowiadało, to tak to nazwał. Powiedział tak. Nikt nie ma większej miłości na tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Czy Jezus powiedział, że słuchajcie, ta miłość małżeńska, którą sobie ślubujecie, ślubujecie miłość, wierność, miłość małżeńską oraz życie nie opuszczę aż do śmierci. Jest to przecież ślubowanie miłości w czasie zawierania sakramentu małżeństwa, czyli nasza ludzka miłość podniesiona do poziomu Jezusowej miłości, a Jezusowa miłość to jest gotowość poniesienia największej ofiary za tego, komu się tą miłość lubuje. Nikt nie ma większej miłości na tym, kto życie swoje oddaje za przyjaciół. Ja to ślubuję. Przepraszam, kochani. Przepraszam, dlatego, że to jest ranga słów o, słowa o największej i najwyższej randze. Ale też musimy to uświadomić. Jeśli my sobie nawzajem mówimy, ślubuję ci miłość, to my mówimy wtedy to. Ślubuję ci to, że jestem gotów ponieść za ciebie najwyższą ofiarę. To ci ślubuję, bo to jest Jezusowa miłość. Ślubuję ci to, że jestem gotów być dla ciebie sługą ostatnim, bo to też się zawiera w Ewangelii. Umywanie nóg. Mówcie, że słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co do nas należało. Ale przede wszystkim właśnie to. Ślubuję ci, że jestem gotów ponieść śmierć, najwyższą ofiarę ponosić za ciebie, ale też od ciebie. Ale też od ciebie. To też ci ślubuję. To też się zawiera w tej miłości Jezusowej. Tej, którą sobie ślubujemy. A więc cała tak na dobrą sprawę Ewangelia i cała miłość wypełnia się z krzyżu i przez krzyż, Jezus to wyraźnie mówi, niech mnie naśladuje. I jest uczciwy do końca i mówi, idziesz za mną? No idę. A wiesz, gdzie idziesz? No wiem, ale gdzie, Panie Jezu?
Na Golgotę.
Na Golgotę idziesz. Czy idziesz w to miejsce, gdzie poniesiesz śmierć. No zabiją cię. Tylko, że no lubię to akcentować, że Jezus uczciwy jest do końca. Do końca. I dlatego między tym punktem wyjścia a Golgotą jest odcinek, który jak się nazywa? Drogą krzyżową. To jest droga krzyżowa. A droga krzyżowa, patrz Mel Gibson, pasja, jako obraz, który mocno przemawia. To jest droga, na której kopią, opluwają, popychają, wyszydzają, śmieją się. To jest droga krzyżowa. Czyli kochani, podjęcie decyzji, gotowości przeżywania miłości już na tym najwyższym poziomie, ofiary do końca za współmałżonka, to jest też podjęcie decyzji kroczenia drogą krzyżową. Już nie tylko ta ofiara, ale jeszcze ten odcinek przed ofiarą. To jest jedno wielkie pasmo cierpienia. Tylko że, uwaga, patrzcie, Jezus to uczciwie mówi i też można mieć wątpliwości. Panie Jezu, czy nie można byłoby być Twoim uczniem, jeśli ktoś chce pójść za mną, ale z jakąś alternatywą, czy to musi być tak radykalnie rozumiana Ewangelia jeszcze z tym odcinkiem drogi krzyżowej i z Golgotą? Panie Jezu, no a może być tak inaczej? Nie ma alternatywy. Nie ma drugiej Ewangelii. Ewangelia jest tylko jedna. Dobra Ewangelia jest tylko jedna. Według czterech ewangelistów. Nie ma dobrej nowiny w wersji light. Łatwiejszej takiej, nie? Dla twardzieli jest ta mocniejsza, a dla tych słabszych jest ta łatwiejsza. Nie ma. Ta Jezusowa dobra nowina jest tylko taka. Weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Z uczciwością, że droga krzyżowa. Mimo, że kochani, uwaga, kiedy już mówi niech mnie naśladuje, a wiemy, że jest uczciwy do końca, to Jezus też to zapowiedział, że Syn Człowieczy musi iść do Jerozolimy, tam Go ubiczują, ukrzyżują i co Jezus dalej mówi? A po trzech dniach zmartwychwstanie. Do końca jest uczciwy. Jezus do końca jest uczciwy. Czyli jak Jezus mówi i niech mnie naśladuje i ty mówisz spanikowany, Panie Jezu, to jest jedyna alternatywa? Droga krzyżowa na Golgotę? No tak. No i co dalej? No zabiją cię. Umrzesz. Dla tych wartości umrzesz. No Panie Jezu, to nie ma sensu po ludzku. Tak. Bo to, co jest potem, też nie ma sensu po ludzku. Zmartwychwstanie. To się w żadnych kategoriach ludzkich nie mieści. Zmartwychwstanie. I teraz uwaga. My się musimy na tym chwilę zatrzymać, bo my jak dzieci potrzebujemy zachęty, motywacji. Ale Jezus tej swojej uczciwości do końca też jakby nigdy niczego przed nami nie ukrywał. Od samego początku mówi tak. Kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. I dziesiątki takich wypowiedzi mamy w Ewangelii. Kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Kto spożywa ten chleb, ma życie wieczne. Kto pije tą krew, ma życie wieczne. Woda, którą ja mu daję, jest wodą wytryskującą ku życiu wiecznemu. Pełno jest takich wypowiedzi. I co? I my życie wieczne traktujemy w kategoriach abstrakcji? No jakieś tam aniołki, jakieś tam duszki, jakieś tam tunele, nie? Nie. To nie jest abstrakcja. To nie jest abstrakcja, to jest konkret. Jakby ktoś nie był przekonany, to proszę przeczytać opisy wydarzeń po zmartwychwstaniu i jeszcze jakby na początku dziejów apostolskich. To jest konkret. Jezusowe zmartwychwstanie i życie wieczne. I my musimy sobie uruchomić tą motywację. Po co tak mam żyć tą Ewangelią tu na ziemi? Nie po to, żeby mi było tu dobrze. Bo to Jezus dopowiada. A kto straci swoje życie z powodu mnie Ewangelii,
ten je zachowa. Tylko w czym jest trudność? Że my może tak, nie wiem jakby to nazwać, tak z ignorancji, nie dowierzamy. A tam Panie Jezu, jakieś tam życie wieczne. Tu ma mi być dobrze. Teraz ma mi być dobrze. A nie tam jakieś życie wieczne. Co jest jeszcze tą trudnością? Że ten dzisiejszy świat, a chyba tak na dobrą sprawę, to trzecie tysiąclecie. To jest taka rzeczywistość naprawdę bardzo konsumpcyjna, pokazująca jakby tylko ten kierunek. Tu na ziemi ma być tobie dobrze. Nie będziesz miał nowej lodówki, nie będzie ci dobrze. Nie będziesz miał nowego kina domowego, nie będzie ci dobrze. Nie będziesz miał nowego aparatu telefonii komórkowej, nie będzie ci dobrze. Wszystko tu na ziemi ma być ci dobrze. I to jest jakby wykorzenienie z nas świadomości sakrum, że ta rzeczywistość też ma jeszcze inny pierwiastek. Ten święty, ten duchowy, to się dzisiaj rzeczywiście bardzo dobrze udaje twórcom właśnie takiej współczesnej ideologii. Natomiast musimy się przebijać przez to, patrząc na Ewangelię i widzieć tą perspektywę. Po co z pewnej rzeczy mam rezygnować? Po co pewne rzeczy mam przyjmować wbrew sobie? Po co mam się godzić na pewne fragmenty, aspekty cierpienia, na życie w samotności, jakby tak wbrew ideologii tego świata? Życie wieczne! Życie wieczne! Życie wieczne! Kochani! I teraz to jest uczciwość świadectwa do końca. Pomęczysz się trochę, weź ten krzyż, chodź za mną, droga krzyżowa, nie będzie łatwo. Będą pluli, kopali, wyszydzali. Ale rozumiesz, życie wieczne to nie są żarty. To jest uczciwość świadectwa do końca, ale to już jakby zamyka nam całość. To jest też istota sakramentu małżeństwa. Bo ja nie wiem, niech ktoś spróbuje dociec, dlaczego w ostatniej części przysięgi małżeńskiej są te słowa: oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Ja myślę, że to jest zrozumiałe, że to, co będziemy przeżywali przez życie małżeńskie dzięki tej przysiędze, a szczególnie tej wypowiedzianej miłości, to po to robimy, żeby to się jakby dopełniło w życiu wiecznym. Uwaga! Lubię to interpretowywać. I znowu ja bym przekornie powiedzieć, czy my wiemy, wyrażając te słowa w trakcie wypowiadania przysięgi małżeńskiej, co mówimy? Oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Bo dopełnienie, tak jak mówiąc, ślubuję ci miłość, musimy mieć świadomość, że ślubujemy miłość Jezusową. A miłość Jezusowa to jest ta miłość. Nikt nie ma większej miłości na ten, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół, czyli gotowość do ponoszenia największych ofiar. To już może przerazić, nie? Taką miłość ślubujemy w małżeństwie. Oczywiście bardzo mi się podoba, że ksiądz biskup Stefanek, do niedawna jeszcze przewodniczący Rady Episkopatu do Spraw Rodziny, teraz wiceprzewodniczący, powiedział tak, że kochani małżonkowie, realizacja treści przysięgi małżeńskiej jest niemożliwa. Bądźmy jakby tutaj świadomi tego, co my sobie przysięgamy. Po ludzku jest niemożliwa realizacja. To, co my sobie mówimy. Miłość, wierność, uczciwość, nie opuszczać do śmierci. To jest po ludzku niemożliwe. Po ludzku jest niemożliwe. Ale właśnie dlatego to jest mówienie przy zawieraniu sakramentu małżeństwa, że otwieramy się na ten nieograniczony dopływ Bożej łaski. I to jest po ludzku niemożliwe, ale z Panem Bogiem. Jeśli więc mówimy sobie, ślubuję ci miłość, a więc to, że ja jestem gotów ponosić największe ofiary za ciebie, od ciebie, to po ludzku jest to i głupie, i niemożliwe. Ale z Panem Bogiem to jest możliwe i to dopiero jest jakby wejście na płaszczyznę doskonałości, o której powiedziałem. A ta ostatnia część. Oraz, że cię nie opuszczasz do śmierci. I znowu, czy my wiemy, co my mówimy? Tak, bo my mówimy takie słowa. Oraz, że cię nie opuszczę, nawet jak będziesz martwy duchowo. Ale jeszcze inaczej. Oraz, że cię nie opuszczę, szczególnie jak będziesz martwy duchowo. Oraz, że nie dopuszczę do twojej śmierci duchowej. Oraz, że nie dopuszczę do twojego potępienia. Ja ci to ślubuję. Dzisiaj, w czasie zawierania sakramentu małżeństwa.
Ja ci to ślubuję, że nawet jak zgłupiejesz, rzucisz mnie, odejdziesz, będziesz martwy duchowo, będziesz się babrał w grzechu po uszy, ja nie dopuszczę do twojego potępienia. Ja ci to ślubuję. Kochani, jaka to jest dobra nowina o małżeństwie, że my sobie to nawzajem ślubujemy. Dlaczego? Patrzcie, bo natura ludzka jest przewrotna, to święty Paweł mówi. Ja, mając dziś 26 lat małżeństwa i ciesząc się faktem, że nigdy nie zdradziłem żony, nawet nie pomyślałem o tym, ja nie powiem, że nigdy tego nie zrobię. Nie powiem tego. Dzisiaj powiem, że nie zrobiłem, ale jakbym powiedział i nigdy tego nie zrobię, to byście powiedzieli, facet, do kogo ty się porównujesz? Co ty święty jesteś? Nie. Ja nie mogę być tego pewny. Dlaczego? Bo taka jest ludzka natura. Jesteśmy przewrotni. I nie wiadomo, czy w którymś momencie, nawet jeśli na razie nie jest źle, czy coś tam, przepraszam, nie odbije, nie? Nie wiadomo! Nie znasz dnia ani godziny, jak Paweł, święty Paweł mówi, jak stoisz, to bacz, abyś nie upadł. Nie bądź taki pewny, że nigdy nie upadniesz. Nie tacy upadali. Świętemu Piotrowi się zdarzało. Tobie się nie zdarzy? Nie wolno być pewnym. Ale kochani, tu jest właśnie coś takiego niesamowitego. Zabierając sakrament małżeństwa, mówi tak, kochanie, posłuchaj, taka jest moja natura. Ja nie wiem, czy mi nie odbije do takiego stopnia, że ja w którymś momencie cię zdradzę. Wejdę na płaszczyznę grzechu, na to pole minowe, w pełni świadomy, ale poruszy się tam w tym ubabram. Więc ja nie mogę być tego pewny. Ale słuchaj, skarbie, jak mi się coś takiego zdarzy, to ty wyrwij mnie z tego. Dobra? Wyrwij mnie z tego. Patrzcie, jaka tu jest niesamowita gwarancja. To jest właśnie to, że sakrament małżeństwa ludzkie relacje otwiera na nieskończoność, na doskonałość. Daje przywilej, że nigdy nie będzie przegranej sytuacji. Nawet w tych najgrubszych, najtrudniejszych kategoriach. Zdrad, odejść, ubabrania się w grzechy. Musimy sobie jakby to uzmysłowić, nie? Że sobie to ślubujemy. To daje też taki... nie wiem, jak to nazwać. Zaraz do tego wrócimy. Taka furteczka, która się w którymś momencie bardzo przydaje. Natomiast najpierw miejmy tą świadomość. Oraz, że cię nie opuszczasz do śmierci. A więc nie dopuszczę do twojej śmierci duchowej. Nie dopuszczę do twojego potępienia. Nie dopuszczę do tego, żebyś babrał się w piekle, w grzechu i w piekle. Nie dopuszczę. Ja ci to teraz ślubuję. Kochani, tak, my sobie to ślubujemy. I wówczas w sytuacjach najtrudniejszych odejść, zranień, porzuceń, wchodzenia współmałżonka w inny związek, trwając w samotności, najpełniej i najczyściej realizujemy tą ostatnią i tą pierwszą też, miłości ofiarnej do końca i tą ostatnią, tej odpowiedzialności za zbawienie. Najpełniej. Natomiast wybierając jakąś inną drogę, no już nie bycia w samotności, to wchodzimy na podobną płaszczyznę. No i co wtedy? No Jezus jest. No ale jak ma nam pomóc, jak żadne z nas nie nęka Go, nie szarpie, nie prosi o tą pomoc, nie jest jakby odpowiedzialne za to drugie. No już nie da rady, już wtedy babramy sytuację w najgorszej kategorii, w najgorszym kalibrze, jak możemy. I wtedy będzie rzeczywiście tak, jak wybrzmiało to w naszym spotkaniu, co nawet czasami szokuje, będzie się realizowała ta możliwość zbawienia zastępczego. Że ten współmałżonek nie wróci do końca swoich dni, ale będzie zbawiony. Będzie zbawiony, bo Jezus jest wierny tej przysiędze do końca. On z nami w niej uczestniczy, składając sobie tej przysięgi. I On też to poważnie bierze, oraz że cię nie opuszczasz do śmierci. I kiedy my wytrwamy w samotności i jeszcze na dodatek oddając, tak jak właśnie ta niewiasta przeze mnie przytaczana, ten przykład przeze mnie przytaczana, niewiasta umierająca na chorobę nowotworową, oddając to całe swoje cierpienie za Niego, kochani, to jest bardzo ważne. Jeśli jest Ci teraz ciężko, w stanie samotności, po porzuceniu, po odejściu współmałżonka, to nie użalaj się nad sobą. Przepraszam, tak dosadnie trzeba powiedzieć. Całe to cierpienie ofiaruj za Niego. Za Niego. Za Niego. Za Niego. Każdą sytuację, kiedy jest Ci słabiej, w tej samotności się jakby tak poddajesz, mówisz, no ja już nie wytrzymam, ja już nie wytrzymuję, za Niego, za Niego. Nie koncentruj się na sobie. Wszystkie swoje modlitwy, przyjęte komunie, adoracje, różańce, za Niego, za Niego, za Niego. Ale przede wszystkim właśnie ten poziom tego cierpienia wynikającego z samotności, z trudu, za Niego, z jakichś raniących słów, za Niego. Cały czas w tej perspektywie. Nie dopuszczę do Twojego potępienia. Nie dopuszczę. Odszedłeś, badasz się w grzechu. Nie dopuszczę, bo Ci to ślubowałam, bo Ci to ślubowałem. Będziesz zbawiony. A cóż to jest te 30-40 lat tutaj na ziemi? Kolejne. Cóż to jest? Kochani, tu się gra, toczy o wieczność. To nie są żarty. Bo co nas jakby skłania do tego, a weź sobie innego, a weź sobie inną, to się będziesz męczył? No właśnie to, żeby te kolejne lata, 10, 20, 30 było mi dobrze, nie? Tu na ziemi. Ale co to jest w odniesieniu do wieczności? To, że będzie mi ewentualnie, że ktoś mi ten dach naprawi, że ktoś mi te okna oszczelni. Co to jest w porównaniu z wiecznością? To nie są żarty. Tu się gra, toczy o wieczność. I to nie jest przygnębiające. To jest cudowne. Jeśli sobie uświadomię, jeszcze raz to mówię, co to jest to obiecane przez Jezusa życie wieczne. I to o nie, o to życie wieczne się zatoczy. W momencie, kiedy sobie tę przysięgę składamy. I teraz uwaga, to powiedziałem, że na chwilę do tego jeszcze, na momencie wrócimy właśnie taki ten sygnalik. Przypowieść o synu marnotrawnym. Też bardzo lubię ją pokazywać. Ten młodszy syn odchodzi i to w okolicznościach fatalnych rzeczywiście zostawia ojca, bierze majątek, który mu się kompletnie na ten moment nie nadaje, przynajmniej nie należy, roztrwania ten majątek. I w pewnym momencie decydująca chwila, zabiorę się i pójdę do mojego ojca. Przełom. Wraca. Dlaczego podjął tą decyzję? Dlaczego podjął tą decyzję? Bo niektórzy mówią, dotknął dna, nie? Już niżej upaść nie mógł, bo Żyd, który pasa świnie i jeszcze na dodatek je to, co świnie i skoryta, to już gorszego poziomu upadku dla Żyda być nie może. Bo świnia jest zwierzęciem nieakceptowanym w żaden sposób przez Żydów, nieczystym zwierzęciem. Oni przecież wieprzowiny nie jedzą, nie chcą mieć nic do czynienia z tym zwierzęciem. I on najniższy poziom upodlenia przeżywa. Dotknął dna, już niżej upaść nie mógł i to jakby zrodziło w nim tą refleksję, przebudzenie. Zabiorę się i pójdę do ojca. Dlatego nastąpił ten wzrost, że dotknął dna? Nie. Bo nawet gdyby tego dna dotknął i odczuł to, że chyba to jest ten moment, że powinien coś zmienić, to nie byłby w stanie nic zrobić, gdyby nie miał gdzie wrócić. Jakby mu ojciec na odchodne powiedział, niech ci nawet do głowy nie przyjdzie, żebyś tu przyszedł. Pół majątku ci dałem, co ci się nie należało, bo dopiero po mojej śmierci możesz je dostać, ale dobra, dałem ci. Wykradłeś je, wymusiłeś. Idziesz i będziesz tak właśnie żył, niech ci nawet do głowy nie przyjdzie, żebyś tu wrócił. Nie chcę cię znać. Nie jesteś już moim synem. Nie chcę coś znać. Do widzenia. Gdyby mu tak ojciec na odchodne powiedział, to nawet gdyby jeszcze większego dna dotknął, nic by to nie zmieniło. No co z tego, żeby się tam upodlił i powiedział, no jak ja żyję i nie miałby czego, miejsca, tej perspektywy nadziei, gdzie może wrócić. Co by wtedy zrobił? To co Judasz? Popełniłby samobójstwo. Popełniłby samobójstwo. Ale w nim się to światełko zaświeciło. Upadł, ale sobie pomyślał, zaraz, przecież ja mam dom, jaki ja jestem głupi, tam jest ojciec, który mnie ciągle kocha. Tam jest mój pokój, tam jest moje biurko, tam jest moja szafa, tam jest moje łóżko. Co ja tu robię z tymi świniami? Chyba głupi jestem. Tylko dlatego podjął tą decyzję, bo miał gdzie wrócić. Jestem pewny tego, że ten ojciec mu na odchodne powiedział, wiesz co, krzywdzisz nas, ranisz nas tym, co robisz, ale pamiętaj, zawsze będziemy cię kochać, bo jesteś naszym synem i masz gdzie wrócić. Nawet jeśli zrobisz najgorsze rzeczy, najgorsze, pamiętaj, że masz gdzie wrócić. Tu jest twój dom, tu my jesteśmy i będziemy na ciebie czekać, nawet jeśli będzie to trwało wiele, wiele lat, zawsze tu możesz wrócić. No jestem pewny, że tak zrobił ten ojciec, że mu to powiedział. Pewnie matka też obok stała, jak mu to powiedzieli. Jestem pewny, bo przecież Potwierdzenie jest to, jak go ojciec przywitał. Nie? Z jaką pompą. Jakie przywileje go od razu spotkały. To potwierdza, że ojciec czekał na ten jego powrót. Cały czas czekał. I teraz przenieśmy to na płaszczyznę tych najtrudniejszych doświadczeń małżeńskich. No odchodzi, porzuca. Idzie sam w ten grzech, babra się po uszy. Ja przepraszam, ja nieraz obrazowo to pokazuję. I po tych, nie wiem, 15 latach odejścia od żony budzi się rano. Przez 15 lat ona była ta jego kochanka. I tak na nią patrzy i mówi, kurczę, że ona naprawdę nie jest taką gwiazdą, jak mi się wydawało. Ta moja żona naprawdę jest stokroć ładniejsza od niej. No bo rano na nią patrzy, nie? Jeszcze w łóżku. Gdzie ja miałem oczy, nie? Daj sobie, facet, spokój, idź ty do swojej żony. Skończ już te wygłupy, skończ już tą dziecinadę. No i budzi się. I właśnie te doświadczenia i te odczucia ma w sobie. A może by tak już skończyć z tym? I dokładnie to, co jest w 38 roku. Zabiorę się i pójdę do mojego ojca. No i tak leży. Ona się jeszcze nie budziła i tak leży. Ach, chyba jednak to zrobię. Ale zaraz. Już ta moja żona już nie jest sama. Tam w tej szafie już nie ma moich garniturów, tylko tamtego faceta. Tam w tym łóżku już nie ma dla mnie miejsca, tylko tamtego faceta. Tamtego faceta, bo ta żona sobie kogoś wzięła, nie w tym czasie. On zgłupiał, ale ona też pomyślała, a co się będę męczyć, nie? I teraz on tak, waha się, tu już jakby przesyt jakiś, albo no, opadnięcie tych łusek z oczu, zmądrzenie, chciałby wrócić, ale nie ma gdzie. Ale nie ma gdzie wrócić. Kochani, czasami trzeba z tej perspektywy popatrzeć. Jeśli jest się tą porzuconą osobą i przyjmuje się w którymś momencie, a wezmę sobie kogoś, to się będę męczyć, to jednocześnie jakby jaką odpowiedzialność, nie tylko dlatego, że się samemu wchodzi w grzech, że jakby nie, nosi się, nie przyjmuje się tego poziomu ofiary cierpienia w samotności za niego, że już jakby nie realizuje się odpowiedzialności za jego zbawienie, to jeszcze ten fragment tej odpowiedzialności, a być może ten współmałżonek, który odszedł, rzeczywiście w którymś momencie pomyślałby, a wracam, ale nie ma gdzie wrócić. Nie ma gdzie, bo się mu uniemożliwiło właśnie tym, że się przyjęło tą drugą osobę. W takich kategoriach też trzeba czasami na tą samotność popatrzeć. Właśnie w takich kategoriach. Będę na ciebie czekać. Czyli w kategoriach, że my walczymy o życie wieczne, że to nie są żarty, ale przecież, tak przed chwilą przy obiedzie rozmawialiśmy, cały czas trzeba mieć tą nadzieję, że wróci. Dlatego na pytania nie będzie jeszcze czasu. To nic. Dlatego, kochani, ja podpowiadam, że to musi być tak, że odszedł, odeszła, gdzieś tam jest, w samotności jesteś ty, ale od czasu do czasu liścik, smsik, jakiegoś maila. Kocham, wybaczam,
czekam.
Czekam, kocham, wybaczam. Wybaczam, kocham, czekam. Raz na miesiąc, raz na rok, raz na 3 miesiące. Jesteś potrzebny, czekam. Jest twoje łóżko, jest twoja szafa, jest twoje biurko, czekam. Cały czas tą nadzieję mieć, cały czas jakby te sygnaliki puszczać. Ja myślę, że być może ojciec syna marnotrawnego też tak delikatnie jakoś tam przez posłańców mu wysyłał te wiadomości, że czeka. I ten właśnie dlatego powiedział, zabiorę się i pójdę do mojego ojca. Amen. Dziękuję. Tyle na dzisiaj wystarczy. Jeszcze, kochani, jeszcze tak. Parę minut ewentualnie, dobra? Parę minut. Proszę bardzo, na jakieś wątpliwości, pytania. Tak, śmiało.
10 minut.
Śmiało. To absolutnie nie będzie tak, że ja chcę uciekać od razu, ale też ja mam zawsze taką propozycję. Ponieważ to są takie problemy, które nas przerastają, a nasze spotkanie odbywa się w okolicznościach wyjątkowych, bo to są wasze rekolekcje, to w przypadku właśnie takich rozważań rekolekcyjnych, w czasie takich rekolekcji, na wątpliwości i pytania trzeba szukać odpowiedzi przede wszystkim tam, przed Najświętszym Sakramentem. Przed Najświętszym Sakramentem. Bo tak jak ja to powiedziałem, ani zrozumienie, ani realizacja tych praw nie jest możliwa bez Jezusa. To wasze trwanie, ja tego nie muszę wielu mówić, to trwanie w samotności jest też niemożliwe bez Jezusa w znaczeniu jakim? Regularna spowiedź, regularna komunia, jak najczęstsze adoracje, jak najczęstsze rekolekcje. Pamiętajmy o tym, że regularna spowiedź nie jest potrzebna nam tylko po to, żeby oczyszczać sumienie, ale sakrament pojednania jest sakramentem uzdrowienia. Sakrament pojednania to jest sakrament, w którym też czerpiemy siły. Dlatego często trzeba iść do spowiedzi nawet z takim uczuciem, że księdza. Ja tak na tą sprawę czuję, że może sumienie mi za bardzo niczego nie wyrzuca, ale ja już nie mam siły. Ja już nie mam siły trwać w tej samotności, nieść tego krzyża, przyjmować to cierpienie, ja już nie mam siły. I z tym iść do spowiedzi i to mówić. Takie słowa mówić kapłanowi. Mając świadomość, że udzielenie tego rozgrzeszenia jest też jakby zadziałanie łaski Bożej, która wesprze. I zrealizowanie tego bez sakramentu pojednania, bez Eucharystii, bez stałego kontaktu z Jezusem jest niemożliwe. Zrealizowanie tego jest niemożliwe. Z Jezusem natomiast jest możliwe. I może szczególnie w tych najtrudniejszych chwilach, tych, kiedy już się jakby nie wytrzymuje. Wtedy ten krzyk: Jezu, Panie Jezu, ratuj. Dlatego, kochani, jeśli jakieś wątpliwości w nas się rodzą z tej dziedziny, nawet teraz po tych konferencjach, to tam. Do kaplicy, przed tabernakulum: Panie Jezu, to mnie przygniata, to jest ponad moje siły, Panie Jezu, wesprzy, Panie Jezu, dlaczego to tak? Wiecie, że jest taka zależność, że często jest tak, że jakieś treści się przeżywa gdzieś na jakichś rekolekcjach, które wzbudzają nawet jakiegoś niepokoju dość dużo i z tym się wyjeżdża, z tym niepokojem się wyjeżdża, ale nie wiem, za rok, za pół roku, za dwa miesiące dodatkowa okoliczność gdzieś w naszym środowisku powoduje, że to się tak wszystko układa, że tak się jakby wszystko wyjaśnia, że Pan Bóg sam wie, w którym momencie będzie nam potrzebne, żeby zaowocowało coś, co się przeżywało na rekolekcji. Także zachęcam do przyjęcia jeszcze jednej postawy, która jest w życiu duchowym postawą jakby wyjściową. Cierpliwość. Bardzo często wobec Pana Boga i wobec naszych jakichś odczuć niepokoju i wątpliwości brakuje nam cierpliwości. Już byśmy chcieli. Już, od razu. Mów, od razu wyjaśnij, Panie Boże, już od razu. Ostrożnie. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś, czy są jakieś jeszcze pytania? Śmiało. Dobra, niech to leży tak. Śmiało. Można siedzieć.
Jest taki problem, to uważam, że od wielu chyba małżeństwach odnośnie wybaczenia. Bo jeżeli zrobiliśmy jakąś krzywdę, druga osoba czeka naprawić, zadać odczynienie. A to zadać odczynienia jest też to również.
Ale jest co? Można usiąść, naprawdę.
Jeżeli na przykład zlecimy, to naprawdę to krzywdy zlecimy.
Ale ja pytam, co to znaczy druga osoba czeka na to dość uczynienie, bo...
Czy ja mam takie problemy, czy
wiem? Ja wiem, ale zgodnie z tym wszystkim, co Jezus nam pokazuje, nam nie wolno czekać na to dość uczynienie. Ja nie czekam na zadośćuczynienie, bo wybaczenie tym Jezusowym nie chodzi o to, żebym ja doznał zadośćuczynienia. Natomiast, owszem, zadośćuczynienie jest warunkiem dobrej spowiedzi, ale w jaki sposób konkretną krzywdę wobec Pana Boga, bo to jest zadośćuczynienie Bogu i ludziom, w jaki sposób konkretną krzywdę wyrównać tym zadośćuczynieniem, czy zrealizować ten warunek dobrej spowiedzi poprzez zadośćuczynienie, to nie nam rozstrzygać. Od tego jest kapłan i od tego jest spowiedź. Bo czasami nawet taka sytuacja, kochani, przepraszam, ale nawet z psychologicznego punktu widzenia, przyjście do współmałżonka i takie wylewne powiedzenie: wiesz co, ja cię przepraszam, ja cię zdradziłem, ja bardzo tego nie chciałem, jak to przemyślałem, to tego bardzo żałuję. I teraz w taki sposób będę się starał zrekompensować to, dokonam tego zadośćuczynienia. To może być nawet zabójcze. Zdradziłeś, to jest okrutne zranienie, a jeszcze to, że to teraz tak wyartykułowałeś, spotęguje to zranienie. Czyli nie nam rozstrzygać. Niech to zrobi spowiednik, dlatego wiecie o tym, wiemy o tym, że czasami nam spowiednik nie udzieli rozgrzeszenia. Nie dlatego, że coś nie wypełniamy, tylko dlatego, że on sam ma wątpliwości, ponieważ pewna kategoria zachowań troszeczkę go przerasta, brakuje mu doświadczenia i na przykład niektóre grzechy mogą nam być odpuszczone tylko przez niektórych księży. I to wcale nie wynika z tego, jakby to nazwać, że to jest grzech o takiej randze, tylko z tego, że przy okazji spowiedzi z tego grzechu my musimy dostać dawkę wsparcia, nawet takiego werbalnego, słownego, którego może udzielić tylko doświadczony duszpasterz. Tylko doświadczony duszpasterz. Dlatego ja zachęcam przede wszystkim, żeby w tych trudnych sytuacjach duchowych wybrać przewodnika duchowego, stałego kapłana, stałego spowiednika i z nim konsultować te rzeczy. Jak to zadośćuczynienie przeprowadzić? Czy takie dosłowne zadośćuczynienie na pewno będzie dobre? Czy to o nie chodzi, o to dosłowne zadośćuczynienie? Tylko jeszcze raz, nie tego oczekiwać. No ja nie mogę oczekiwać zadośćuczynienia, bo to znowu jest stawianie warunków. Ja ci wybaczam, ale teraz dokonaj takiego zadośćuczynienia. No nie.